24 rozdział mowy na Górze Oliwnej, gdzie Jezus odpowiada na pytania uczniów. Doszliśmy bodajże do wersetu chyba 15, gdzie Jezus mówi o tak zwanej ohydzie spustoszenia, gdzie mówi do uczniów, kiedy zobaczycie tą ohydę spustoszenia, to wtedy tam w kolejnych wersetach uciekajcie w góry i tak dalej, módlcie się, żeby to nie było w szabat, wymienia różne rzeczy. Tak? No i odkryliśmy z Ewangelii Łukasza, że Łukasz interpretuje ohydę spustoszenia jako wojska rzymskie otaczające Jerozolimę. Co się wydarzyło w roku, w sumie no, od 66 tam do 70. I rozważamy Księgę Daniela, konkretnie to miejsce tam z 9 rozdziału, gdzie jest mowa o tej ohydzie spustoszenia. No nie tylko tam jest mowa, ale jakby tutaj rozważamy z 9 rozdziału. Rozważyliśmy o czasie, o tych 70 tygodniach, że są to 10 jubileuszy, które Bóg wyznaczył nad narodem Izraela, aby dopełniły się pewne rzeczy. Spojrzeliśmy, że ten czas idealnie zgrywał się z momentem, kiedy Jezus przyszedł na świat i rozpoczął swoją misję. I tydzień temu rozważaliśmy pierwsze 3 z 6, tak, 2 tygodnie temu, przepraszam, czy 2, czy 3, już nie pamiętam, ale no, rozważaliśmy te pierwsze 3 cele, które Bóg wyznaczył, jakie mają się wydarzyć w tych 70 tygodniach Daniela. Pierwsze 3 z 6 i dzisiaj może przypomnimy jeszcze szybko, jakie to były. I zobaczyliśmy, jak Jezus w połowie 70 tygodnia poprzez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie on dokonał duchowego przełomu i zrealizował te cele. I to były tak. Cel pierwszy, zobaczyliśmy, że to był, że bunt miał zostać włożony do klatki. I przeanalizowaliśmy hebrajskie słowa i greckie tłumaczenie Septuaginty. I zobaczyliśmy, że Bóg zapowiedział uwięzienie i powstrzymanie ludzkiej rebelii, ludzkiego buntu. I zobaczyliśmy, że na krzyżu Jezus pozwolił, aby ten ludzki bunt osiągnął swoją absolutną miarę, że tak powiem, swój maksymalny poziom, gdzie ludzie posunęli się do zamordowania samego Syna Bożego. Już więcej się nie dało, że tak powiem, zrobić bunt, bardziej buntu. Ale w tym samym momencie, w którym grzech jakby zrzucił całą nienawiść na Syna Bożego, to Jezus oddaje życie za tych buntowników i nie tylko za tych, za każdego człowieka, oddaje swoje życie na krzyżu, przebacza grzech i zmartwychwstając zamyka to w celi, w więzieniu. Jezus, czytaliśmy, rozbroił szatana, złamał władzę grzechu nad życiem tych, którzy uwierzyli w Niego i grzech nie jest już dyktatorem i jest pokonany w celi. Nie może rządzić twoim życiem. Przynajmniej nie musisz mu się poddawać. Tak? Rozważaliśmy. Drugi cel to było, że grzech miał zostać obłożony pieczęcią i odkryliśmy sens tej jakby starożytnej pieczęci, co to znaczyło, z czym to się wiązało. I w przeciwieństwie do Starego Przymierza, które tymczasowo zakrywało winy, Jezus wziął nasz dłużny zapis, rozważaliśmy to z Nowego Testamentu, i przybił go do krzyża. I opieczętował, można powiedzieć, wtedy, kiedy powiedział tetelestai, czyli wykonało się, zapłacono w całości. Jezus w tym momencie zamknął tą sprawę. Ten list dłużny twój został w momencie śmierci Jezusa przybity do krzyża wraz z nim. Więc cała sprawa, nawet taka sądowa, można powiedzieć, naszego potępienia została urzędowo i nieodwołalnie zamknięta. Dla wszystkich tych, którzy wierzą w Jezusa, w których Jezus jest Panem, ta sprawa jest zamknięta. Jakby sędzia przybił. I cel trzeci rozważyliśmy, że występek miał zostać odpokutowany. Czyli i przenieśliśmy się, rozważyliśmy dzień Jom Kippur, to wielkie święto, dzień pojednania i zrozumieliśmy, że Jezus, który jest naszym arcykapłanem, nie przyniósł krwi zwierząt, ale złożył siebie samego jako żywą przebłagalnię, no, żywą ofiarę. Tak? I rozważaliśmy te słowo przebłagalnia, hilasterion. I w ten sposób on zmazał winę człowieka. Można powiedzieć, że usatysfakcjonował Bożą sprawiedliwość i wyjednał dla nas pokój z Ojcem, pokój z Bogiem. I na koniec też rozważaliśmy, jak to wszystko wpływa bezpośrednio na nas dzisiaj, na naszą codzienność, na nasze życie w wierze z Jezusem. I rozważyliśmy, że grzech stracił nad nami władzę, nie musimy ulegać grzechowi w naszym życiu, bo władza została złamana na Golgocie. Jeśli Jezus jest twoim Panem, trzymasz się Jezusa, to grzech nie będzie miał nad tobą władzy. Tak, rozważaliśmy to szerzej, jak ktoś chce, to może posłuchać, o ile tam te nagranie jest, ale no już nie będę w to wchodził tak szczegółowo, wiadomo. Rozważyliśmy, że jesteśmy wolni od oskarżeń i potępienia w związku z tym, co Jezus zwyciężył, co Jezus dokonał, że żaden wróg ani własne sumienie nie może złamać tej nienaruszalnej pieczęci Bożej, którą Bóg sam postawił na naszym uniewinnieniu i że żyjemy w rzeczywistości pojednania. Nie jesteśmy już duchowymi dłużnikami, jak rozważyliśmy też tę kwestię jubileuszu, nie jesteśmy już dłużnikami duchowymi, którzy wypatrują ratunku, ale jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego, którzy posiadamy takie odkupienie tu i teraz już. Dzięki Jezusowi, dzięki Jego krwi nie jest to coś, na co musimy czekać, tylko już z tego korzystamy. I przejdziemy dzisiaj do kolejnych tych celów, które tam Bóg przez anioła, przez Daniela wymienił, które miały się wydarzyć w tych 70 tygodniach. I czwarty cel, może przeczytamy jeszcze tak, żeby każdy przypomniał sobie, co tam w tej księdze Daniela jest napisane. Otworzymy. Jak chcecie, to też możecie otworzyć. Daniela 9 rozdział. 9 rozdział i 24 werset. I mówi tak: 70 tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się widzenie i prorok, i najświętsze będzie namaszczone. Tak jest w naszej Biblii Warszawskiej napisane. Nie wiem, czy mam tutaj, nie mam tysiąclatki, ale to tam trochę jest, może bym powiedział bardziej dokładniej, napisane lepsze tłumaczenie. Czwarty cel, jak przeczytaliśmy, to jest, że wprowadzi wieczną sprawiedliwość w czasie tych 70 tygodni. Te trzy pierwsze cele, one miały taki charakter usuwania negatywnych rzeczy, winy, ten bunt, zamknąć w celi i tak dalej. Teraz jakby od tego miejsca Bóg zaczyna pokazywać, co w miejsce tamtego, co było, co zostanie wprowadzone. Jakby. I tutaj w osobie Jezusa Chrystusa czytamy, że ma nadejść nowa era, era można powiedzieć kosmiczna, niezmienna Boża sprawiedliwość, która jest człowiekowi darowana z łaski w osobie Jezusa. I przeczytajmy ten tekst, tutaj te parę słów w języku hebrajskim. Nie będę tego czytał, bo mówię tam słabo, umiem to czytać, ale mamy tam parę słów takich. Czasownik pierwszy to jest taki bo się nazywa. I tu jest to użyte w takiej w słowie lecha bi. I to oznacza sprowadzić, wprowadzić, spowodować przyjście albo zainstalować na stałe. I to sugeruje, że to jest aktywne Boże działanie. Bóg coś zrobi. Tak? I On suwerennie wprowadza nową rzeczywistość do ludzkiej historii, że tak powiem. Rzeczownik tam jest, cedek. To oznacza właśnie sprawiedliwość, prawość, właściwą relację, jakby stan pełnej zgodności z Bożym standardem. Te słowo tak oznacza. I w tym kontekście biblijnym te słowo to nie jest tylko jakiś tam taki suchy werdykt sądowy, tylko to jest stan pokoju, takiej harmonii, całkowitego pokoju i akceptacji przed Bogiem, który jakby no, uznaje tą sprawiedliwość. Że według Niego to jest sprawiedliwe, nie według mnie, nie według nas, tak? To nie jest ten sprawiedliwość według naszego myślenia, tylko Boża sprawiedliwość. I rzeczownik olam, tutaj to oznacza olamim, jest taka forma i to mówi wieki wieków, czy wieczności to słowo oznacza. I to oznacza coś, co wykracza poza ramy czasu, jakby jest niezmienne, niezniszczalne, nigdy nie ulegnie przedawnieniu, degradacji, nie skończy się po prostu. Tak? I czyli Bóg, wniosek jest taki, że zapowiada przez Daniela, że stary, tymczasowy ład zostanie zastąpiony przez sprawiedliwość wieków wieków jakby. Wieczna sprawiedliwość u nas, tak to jest przetłumaczona. I to będzie stan prawości, który już raz wprowadzony przetrwa wszystko. wszystkie ziemskie imperia, wszystkie ludzkie upadki, wszystkie zmiany jakieś, co na świecie nastąpią, tu Bóg mówi, to będzie wieczna sprawiedliwość. Nieskończona. I w przekładzie greckim, w Septuagincie, też to wszystko podobnie brzmi. Jest czasownik ago, tam jest agagein napisane i oznacza też przyprowadzić, wprowadzić. Na przykład to znaczy wprowadzić kogoś na salony albo zapoczątkować nową epokę właśnie. Rzeczownik dikaiosyne, i to jest taki termin w Nowym Testamencie, który oznacza właśnie sprawiedliwość. I apostoł Paweł często tego używa, tak? I to jest właśnie Boży sposób na usprawiedliwienie człowieka, który potrzebował tego usprawiedliwienia też. I przymiotnik jest. Aionios oznacza też wieczny, bezkońcowy, mający swoje źródło w Bożej wieczności. Czyli nie coś, co przemija w świecie, tylko jak Bóg jest nieskończony, nie ma początku, nie ma końca, tak ta sprawiedliwość taka ma być. Wieczna. I wniosek też jest taki, że przed upływem 70 tygodni na ziemię miała zostać sprowadzona wieczna sprawiedliwość. Tak mówi Daniel. I Bóg w sumie przez Daniela. I to oznacza koniec takiego tymczasowości, że na chwilę coś masz, jakąś sprawiedliwość i tak dalej, gdzie jakby status człowieka przed Bogiem zależał od powtarzalnych jakichś nieustających rytuałów, czy tego, że trzeba było, wiecie, wykonywać święta i tak dalej, że ci kapłani musieli wchodzić, tam ten jeden arcykapłan raz do roku w tej Jom Kippur musiał coś robić. Jakby tutaj nie ma tutaj napisane, że to jest zależne od jakichś rytuałów, tylko Bóg wprowadza sam. I co Nowy Testament mówi na ten temat? Tak? Bo tu jakby już żyjemy, minęło ileś lat od Daniela. Nowy Testament nam mówi przez słowa Jezusa i przez apostołów, że coś się zdarzyło, co było zapowiadane już wcześniej. My żyjemy już 2000 lat od tamtej chwili, więc już jesteśmy po tamtym okresie, jak coś zostało powiedziane, że nadeszło. I Nowy Testament, on jakby pokazuje, że ta sprawiedliwość to nie jest system, to nie jest coś, tylko to jest przede wszystkim osoba. Tak Nowy Testament nam ukazuje sprawiedliwość Bożą. Takie, wiecie, zdziwienie. Na pewno taki Żyd, który by to czytał i dowiedział się czegoś takiego z Nowego Testamentu, że Boża sprawiedliwość to osoba, to jest taki szok. Nie? I apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, może powiedzieć takie słowa jak komentarz do tego proroctwa Daniela. To jest 3 rozdział, 21 werset i 22. I mówi Paweł, ale teraz niezależnie od prawa została objawiona sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Tak apostoł Paweł mówi. Mówi, ale teraz. Mówi, było tak, ale wybiła Boża godzina w tym kalendarzu, w historii, która została zapowiedziana i wieczna sprawiedliwość, na którą wskazywało prawo i prorocy, o której pisał Daniel, formalnie jest, można powiedzieć, wprowadzona w czyn. I tej sprawiedliwości, Paweł mówi, nie osiąga się przez ludzki wysiłek, tylko się otrzymuje jako dar przez wiarę w Jezusa, w osobie Jezusa, można powiedzieć. Więc mówi, ale teraz, tak? Czyli nie, ale dopiero będzie gdzieś, czy nadejdzie, tylko mówi, ale już teraz, kiedy on to pisał. 2000 lat temu mówił, już teraz Boża sprawiedliwość, którą wskazywało prawo i prorocy, jest dostępna przez wiarę w Jezusa. I czytamy, że to Jezus jest naszą wieczną sprawiedliwością. Jest taki fragment w Księdze Jeremiasza, 23 rozdział i 5 werset i 6. I tam jest napisane takie coś. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował. I będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą Pan Sprawiedliwością Naszą. To jest jego imię. Pan sprawiedliwością naszą mówi, wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. To od razu nas naprowadza ta latorośl na osobę Jezusa. I prorok Jeremiasz, on zapowiadał, że Mesjasz będzie nazwany. Jahwe Tzidkenu, nie? Pan naszą sprawiedliwością. I Paweł w Nowym Testamencie potwierdza w pierwszym liście do Koryntian, 1:30, mówi, przez Niego bowiem, czyli przez Ojca, Ojciec to sprawił, wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem. Czyli mówi, Ojciec tak zrobił, że wy jesteście w Chrystusie Jezusie. Każdy wierzący w Jezusa jest włączony w Jezusa jakby. I on mówi, a ten Jezus, on stał się dla was sprawiedliwością. I to Ojciec tak zrobił. Jak to się stało, nie wiem, jak on to robi, ale pisze, że zrobił. I mówi, że to jest prawda. Pytanie, czy w to wierzysz, tak? Że skoro Ojciec powiedział, że jesteś w Chrystusie, to znaczy, że jesteś przez wiarę w Nim. I mówi, że skoro jesteś w Nim, to On jest twoją sprawiedliwością. Jezus sam. Więc Jezus nie przyszedł, aby, że tak powiem, dać kolejną instrukcję, jak co zrobić, żeby być sprawiedliwym. Tak? Jakiś dodatkowy zestaw rytuałów i tak dalej, że teraz będziesz tam odmywać się tyle razy, a potem złożysz coś w ofierze i tego i będziesz sprawiedliwy. Tylko On sam się stał naszą sprawiedliwością przed Ojcem. I skoro Jezus zmartwychwstał i żyje na wieki, bo żyje na wieki, tak, mówi Słowo Boże, to ta sprawiedliwość, którą w Nim mamy, ona ma status wieczna. Tak? To jest wieczna, niezmienna, odporna na wszystko, że tak powiem, bo tą sprawiedliwością jest Jezus. Jeśli coś miałoby się z tą sprawiedliwością stać, to coś musiałoby się z Jezusem stać teraz. Musiałoby, nie wiem, coś go powstrzymać, coś go zamknąć, zniszczyć i tak dalej. Ale Jezus mówi, żyje na wieki i króluje. No nie można nic mu zrobić. Nic go tknąć nie można, więc ta sprawiedliwość jest w Nim, więc jest wieczna. Olamim, tak? Nieskończona, bo Jezus jest tą sprawiedliwością. W liście do Hebrajczyków czytamy też takie słowa. To jest 7:18-19. I autor listu do Hebrajczyków, on wyjaśnia, jakby dlaczego stary porządek musiał ustąpić miejsca sprawiedliwości Jezusa. I tam są takie słowa, przeczytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, bo ona lepiej oddaje sens tych słów. Mówi, od 17 zacznę czytać. Tak bowiem świadczy Pismo. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. I autor to mówi w stosunku do Jezusa, że Jezus jest tym arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Skracając. Musicie mi uwierzyć albo przeczytać sami. Tak. I mówi, zostało więc zniesione poprzednie przykazanie z powodu jego słabości i nieużyteczności. Prawo bowiem nie uczyniło niczego doskonałym, ale na jego miejsce została wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. I tu tam przeczytamy, że ofiary ze zwierząt one dawały rytualną, tymczasową czystość. Na jeden rok, na przykład w tym święcie Jom Kippur. Mówi, to było wszystko zakrywane, to nie było usuwane, to gdzieś leżało, można powiedzieć, pod dywanem, ale było. I Jezus, składając ofiarę z samego siebie w 70 tygodniu, On wprowadził sprawiedliwość, która ona dosięga naszego sumienia, ludzkiego sumienia, tego, co w środku, ducha naszego, i ona nie musi być nigdy ponawiana. Autor listu do Hebrajczyków pisze, że to jest raz na zawsze. Jeden raz została złożona ta ofiara i już więcej nie ma potrzeby nic składać. Jezus nie musi umierać drugi raz, żadne zwierzęta nie muszą być składane ileś razy, żebyś mógł mieć sprawiedliwość przed Ojcem. Bo jeśli trwasz w Jezusie, jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie przez wiarę, to masz. Więc mówi, na miejsce tamtego, co było, została wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą się zbliżamy do Boga. A mianowicie zbliżamy się przez osobę Jezusa do Ojca. Jezus powiedział, no, że tylko On jest drogą. Tylko przez Niego można przyjść do Ojca. Nie przez rytuały, nie przez składanie ofiar, nie przez to, że pójdziemy gdzieś tam raz w roku i jakiś arcykapłan złoży za nas ofiarę, bo my mamy arcykapłana, który jest dostępny 365 dni w roku, 24/7, teraz też tu jest. Więc ten czwarty cel z proroctwa Daniela to jest taki przełom, można powiedzieć. Dla nas to się często wydaje takie oczywiste, no przecież wiadomo, nie? Mamy tą sprawiedliwość wieczną. Ale dla ludzi w tamtym wieku to nie było takie oczywiste, to było wręcz takie kosmiczne, że jak to jest możliwe, że takie coś może być, nie? Ci, którzy, wiecie, co roku, czy co, żyli w tym, Żydzi, którzy żyli w tym całym, pod prawem i tak dalej, dla nich to musiało być naprawdę szok, nie? Bo żyjesz cały czas, od małego jesteś uczony, że za grzech jest ofiara. Nie tylko za grzech, bo musisz się oczyścić, może jesteś nieczysty rytualnie i tak dalej. I musisz być tam ten raz w roku, już przyjmijmy do tej Jom Kippur, przyjść, żeby arcykapłan złożył za nas ofiarę, żeby te grzechy były zakryte, żeby cały lud mógł mieć tą sprawiedliwość przed Bogiem i tak dalej. I nagle słyszysz, że Bóg sam wprowadzi jakąś sprawiedliwość i nie będzie trzeba tego wszystkiego robić. To taki szok, nie? Wszystko, można powiedzieć, dla nich się życie zmienia totalnie. I pod prawem ta sprawiedliwość opierała się na systemie, który z samej natury musiał, był powtarzany. Tak? To było powtarzane, te rzeczy, które były tam opisane. I te krew zwierząt i obrzędy tego dnia pojednania, one przypominały o grzechu każdego roku, tak mówi autor listu do Hebrajczyków. I choć Bóg okazywał łaskę, bo była łaska w Starym Testamencie, to nie jest tak, że jej nie było, bo często tak się mówi, że w Starym Testamencie to nie było łaski, dopiero przyszła z Jezusem łaska, to nie jest tak, bo Bóg zawsze był łaskawy, bo to jest Jego charakter. I wiele możemy przeczytać historii w Starym Testamencie, gdzie Bóg okazuje łaskę naprawdę. To ten system, on był jak lekarstwo, które, można powiedzieć, uśmierzało ból, tak? Ale nie leczyło choroby u źródła, od środka. Było tymczasowe to i wskazywało na coś większego, na coś lepszego, co miało nadejść. I Daniel ogłasza, nadchodzi koniec tej ery tymczasowości, no przynajmniej nadejdzie według niego. Tak? I w 70. tygodniu Bóg instaluje na stałe na ziemi sprawiedliwość, która nigdy nie przeminie i nie wymaga poprawek według niego. I na krzyżu Jezus nie przyniósł kolejnej ofiary, tylko jedyną niepowtarzalną, którą już nie trzeba powtarzać. On złożył raz na zawsze, czytamy. I on jako bezgrzeszny, czytamy też, stał się grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Bożą. My w nim, to jest ważne, w nim. Nie sami w sobie nagle z tego względu, tylko mówimy w nim. Więc twoja sprawiedliwość przed Bogiem nie jest oparta na cyklu wzlotów i upadków i tego, co tam wypełnisz w tej chwili, albo nie uda ci się, załóżmy, w danym dniu. Tylko twoją sprawiedliwością jest sam Jezus Chrystus, który żyje, siedzi na tronie, króluje wiecznie. To jest czwarty cel. Piąty teraz wymieniony. Czyli mówi, przypieczętować widzenie i proroka. No, jest bardzo enigmatyczny, to jest w ogóle bardzo taki cel, powiem szczerze, że zależy jak się to interpretuje, to ma bardzo daleko idące konsekwencje, że tak powiem, odnośnie wszystkiego. Ale powiedzmy, że ten cel dotyka kwestii wiarygodności całego objawienia Starego Testamentu. I on zapowiada moment, w którym, jak do tej pory były mgliste zapowiedzi, bo w Starym Testamencie nie jest tak wszystko jawnie powiedziane na temat Jezusa, na temat Mesjasza. Są proroctwa, ale to wszystko jest takie mgliste. Ludzie coś wiedzieli, ale nie widzieli rzeczywistości jeszcze. Symbole, te właśnie wizje proroków, one, tu mówi Bóg, że zostaną ostatecznie uwierzytelnione, tak? I doprowadzone do punktu kulminacyjnego. I zobaczmy, tak, jak co tam język hebrajski i grecki mówią na ten temat, bo to jest pokazanie Jezusa jako, można powiedzieć, taki szef historii, architekt historii. I to jest coś takiego, że on kładzie pieczęć, autoryzacja na tym wszystkim, co kiedykolwiek Bóg obiecał wcześniej. I język hebrajski mówi takie coś, tam czasownik jest w hatam, bo to jest tam velachtom, hazon, venabi, coś takiego. I mówi ten czasownik, co tam jest, to jest to samo, co w punkcie drugim, tym drugim celu rozważaliśmy. Zapieczętować. I to oznacza to samo, zapieczętować, tylko w tym kontekście ma potwierdzić autentyczność, zatwierdzić dokument prawny, zamknąć sprawę, zakończyć misję, że tak powiem. Tak jak wtedy rozważaliśmy, zamknąć, zapieczętować. Jest już zautoryzowane, podpisane, autentyczne, zamknięta sprawa, że tak powiem. I w starożytności, gdy król przybijał swoją pieczęć do zwoju, to oznaczało te dwie rzeczy. Po pierwsze, że dokument stawał się prawem, niepodważalne prawo, tak? Król przypieczętował, to jest jego wola, tak będzie i koniec. I po drugie, ta treść tego dokumentu była skończona, czyli już nie można było nic dopisać do tego dokumentu. Nikt nie mógł sobie wziąć i jeszcze tam, nie wiem, PS dopisuje jeszcze coś tam. Tylko król przypieczętował i powiedział, to jest moja wola i nie wolno nic do tego dodać, nic z tego odjąć. I macie tak stać, jak ja powiedziałem. Pyk, koniec, pieczęć. Rzeczownik, chazon, mówi widzenie. Czyli mówi to widzenie, objawienie profetyczne proroka. To jest taki specyficzny sposób, w jaki Bóg przekazywał prorokom obrazy przyszłości i to, co chce powiedzieć ludziom, przez widzenia pokazywał. Czyli mówi, że przypieczętuje widzenie i ostatni rzeczownik, nabi, czyli proroka. Czyli prorok to były, można powiedzieć, usta Boga. Prorocy mówili wolę Bożą dla ludu Bożego. Czyli człowiek, który był powołany do ogłaszania Bożej woli i zapowiadania też często nadchodzących wydarzeń. Jeśli to akurat Bóg chciał powiedzieć. Więc wniosek jest taki, że Bóg zapowiada Danielowi, że ta era takiego dawnego, rozproszonego prorokowania i jakichś niekompletnych widzeń zostanie ostatecznie zweryfikowana, zatwierdzona i doprowadzona do finału. Już nic nie będzie można tam dodać. I wszystkie proroctwa otrzymają królewski podpis czy pieczęć, który udowodni, że były prawdziwe, 100% prawdziwe, a ich misja zapowiadania Mesjasza dobiegła końca. Taka była misja. I Septuaginta mówi też podobnie w ten sposób. Mówi, jest tam też ten czasownik, fragizo. Mówi tak samo jak w tym celu drugim, który rozważaliśmy. Opatrzyć pieczęcią. I tak jak rozważaliśmy w świecie grecko-rzymskim, ta pieczęć na dokumencie, na przykład na testamencie, na umowie handlowej, ona była gwarantem, że jest pełna legalność. I to oznaczało, że treść zostanie zrealizowana zgodnie z wolą tego, kto wystawił tą pieczęć. Tak ma być i koniec. To ma się stać. I rzeczownik dalej jest chorasis, oznacza też widzenie, wzrok lub to, co zostało ujrzane w nadprzyrodzony sposób. I drugi rzeczownik jest profetes, oznacza proroka, tego, który przemawia w imieniu Bożym. I wniosek z Septuaginty jest taki, że to użycie tego słowa spragizai w odniesieniu do proroctwa wskazuje, że w ciągu 70 tygodni Bóg przypieczętuje swoją oficjalną, królewską, kosmiczną pieczęcią całe dotychczasowe objawienie, jakie było. Wszystkie otwarte dotąd księgi prorockie zostaną zamknięte, można powiedzieć, i ich treść stanie się rzeczywistością. I co nam mówi Nowy Testament na ten temat? W jaki sposób Jezus przypieczętował widzenie i proroka? Bo Nowy Testament pokazuje, że Jezus sam stał się odpowiedzią na każde prorockie pytanie, można powiedzieć, i ostatecznym Słowem Bożym. I list do Hebrajczyków tak zaczyna. Swój autor zaczyna list do Hebrajczyków, tak? To jest, przeczytam z przekładu toruńskiego. Bóg, który wielokrotnie i wieloma sposobami mówił dawniej do ojców przez proroków, w te ostatnie dni przemówił do nas w osobie Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez którego uczynił wieki, okresy czasu, tam jest tak naprawdę napisane. Czyli mówi dokładnie to, co pisał Daniel też. Mówi, era tego wielokrotnego, różnorodnego przemawiania przez proroków się skończyła, bo ostateczny punkt tego wszystkiego jest w Synu. Czyli Jezus jest Bożą pieczęcią, można powiedzieć. W momencie, kiedy Jezus przyszedł, tam to się zamknęło. I nie ma już potrzeby szukać nowych proroków, nowych widzeń, nowych jakichś ludzi, którzy powiedzą nam coś, co jeszcze nie było objawione tutaj wcześniej i przez Jezusa. To można powiedzieć od razu islam skreśla, którzy mówią, że jak ten Mahomet był kolejnym prorokiem, który przyszedł po Jezusie i tak dalej. Tu Słowo Boże mówi, Jezus jest koniec, ostateczny prorok, nie ma już żadnych innych proroków, nikt nic nie dodaje, nikt nic nie odejmuje z tego, co tu zostało już wcześniej zapowiedziane. Więc można powiedzieć, że Bóg wszystko powiedział w swoim Synu. I Jezus w czasie swojej ziemskiej misji, on wielokrotnie podkreślał, że nie przyszedł obalić dawnego objawienia. Nie przyszedł usunąć, obalić, ale wypełnić. Było też rozważane wiele razy. Czyli postawić na nim pieczęć autentyczności też. I mówi w Ewangelii Łukasza 24-27, jak idzie do Emaus z uczniami, to Jezus takie coś robi właśnie. On mówi, i tam czytamy, i zaczynając od Mojżesza i przez wszystkich proroków, wykładał im ze wszystkich pism to, co o nim samym jest napisane. I tam jest takie słowo użyte, diermeneo, on mówi, odsłonić znaczenie tego, co jest mówione, wyjaśnić, wyłożyć to wszystko, co było napisane, a co mówiło o Jezusie. Więc mówi, każda metafora, każdy baranek paschalny, zapowiedź cierpienia z Izajasza 53, czy chwały z Księgi Liczb i tak dalej, to wszystko tak naprawdę wskazywało na Jezusa. I on wziął te wszystkie nici prorocze, te wszystkie fragmenty i tak dalej i można powiedzieć, że to wszystko związał i wskazywało na Niego, że Jezus jest wypełnieniem tych słów. I sam Jezus też powiedział, wskazał taki moment, gdzie proroctwo było pieczętowane i zamykane. On powiedział w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, mówi, bo wszyscy prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. I mówi koniec. Więc Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem Starego Przymierza, można powiedzieć, według Jezusa. Tak? Czyli taka jest prawda, bo skoro Jezus tak powiedział, no to tak było. I jego zadaniem było wskazać palcem na Jezusa. Zadaniem Jana Chrzciciela. Oto baranek Boży. To ten, właśnie tego słuchajcie. To o nim mówi Mojżesz, o nim mówią prorocy. To jest właśnie teraz przyszło. Więc jak Jezus wchodzi na świat właśnie i zaczyna tą misję w 70. tygodniu Daniela, to to proroctwo przestało być, że tak powiem, zapowiedzią przyszłości, tylko stało się obecną rzeczywistością. Bo nadszedł ten, na którego to wskazywało. I wizja została przypieczętowana sukcesem, można powiedzieć. Sukces. Wszystko to tak, jak wskazywało, tak zbiegło się w osobie Jezusa. Więc, podsumowując ten cel, już dalej nie będziemy tego rozważać, bo można bardzo dużo. Przypieczętowanie widzenia i proroka. W starożytności, kiedy król pisał dekret, na samym dole dokumentu odciskiwał w gorącym wosku swój pierścień, swój sygnet, ta pieczęć. I to oznaczało, ten dokument jest prawdziwy, nienaruszalny, sprawa jest zamknięta i gotowa do wykonania, do egzekucji. I przez 1000 lat, czy tam więcej, Bóg dawał Izraelowi obietnice różne. Prorocy pisali zwoje, oni, wiecie, tęsknili za tym, kiedy to się stanie, kim będzie Mesjasz. Tak czytamy też w Nowym Testamencie, że oni chcieli wniknąć w te sprawy. Sami aniołowie chcieli wniknąć w te sprawy. I te proroctwa były jak taki otwarty, jeszcze niepodpisany czek, ale Daniel usłyszał, nadchodzi 70. tydzień, w którym Bóg weźmie swoją pieczęć królewską i przybije go na tym objawieniu, które było w Starym Przymierzu. I kiedy Jezus Chrystus narodził się, żył, umarł i zmartwychwstał, to dokładnie w wyznaczonym czasie przez Daniela, czyli przez Boga samego, to Bóg uderzył tą pieczęcią w historię świata, można powiedzieć, i te hebrajskie welach tom oznacza uwierzytelnić i zamknąć. I Jezus udowodnił, że Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel nie byli bajkopisarzami, tylko Jezus wypełnił, można powiedzieć, każdą jotę, każdą kreskę. Jak pisał apostoł Paweł, ile tylko obietnic Bożych jest w Nim, w Jezusie, wszystkie są tak. I amen. Więc Jezus jest Bożym tak, takim Bożym amen postawionym nad historią. I nie musimy dziś biegać za nowymi prorokami, którzy nam powiedzą coś nowego, coś innego, co jeszcze Jezus, czy coś, czy nie zostało to już wcześniej powiedziane. Nie? I szukać na YouTubie ludzi i bać się przyszłości i tak dalej. Bo nasze objawienie jest kompletne, bezpieczne, zapieczętowane pieczęcią Jezusa. Nikt tu już nic dodać nie może, o czym my nie wiemy albo nie zdajemy sobie sprawy. To już jest, mówi, komplet. I Jezus zamknął erę cieni i otworzył erę rzeczywistości, ciała, rzeczywistości takiej, która nadeszła już. Nie? Więc Jezus dużo rzeczy robił i dalej robi. Często nam się wydaje, że Jezus to po prostu umarł za nasze grzechy tylko. Bo tak w sumie tego się trzymamy. Tego poznaliśmy na początku i to jest dla nas bardzo ważne, nie? Bo to jest fakt, który tak naprawdę... No, sprawia, że możemy tu być, nie? Ale Jezus bardzo dużo rzeczy zrobił i uczynił. Jego misja nie była tylko jedną sprawą do załatwienia. Oczywiście wiadomo, tu na temat tego punktu bardzo dużo różnych spojrzeń, interpretacji, nie na darmo ludzie, że tak powiem, prowadzą dyskusje i debaty na temat szczególnie tego wersetu. No, jest tam... Dużo różnych rzeczy, dużo możliwości, o których może no nie mamy czasu tutaj teraz rozważać, ale no możemy, może kiedyś. Przejdziemy do 6, tymczasem celu i zarazem ostatniego, który jest wymieniony w Księdze Daniela. Mówi namaścić to, co najświętsze, ten cel. I można powiedzieć, że po usunięciu barier grzechu i wprowadzeniu wiecznej sprawiedliwości... Bóg zapowiada ostateczne takie otwarcie, uświęcenie nowego przymierza. Nowa świątynia, nowe miejsce święte, nowe miejsce najświętsze. I co czytamy w hebrajskim? Czytamy tam, czasownik jest taki maszach i to oznacza namaścić przez wylanie oleju. Tak namaszczało, tak Żydzi namaszczali. To, co tam miało być namaszczone dla Boga. I w Starym Testamencie to namaszczenie było takim aktem prawnym, duchowym takim, który wyłączał daną osobę czy dany przedmiot z takiego użytku codziennego, że to już nie było takie coś na co dzień, że codziennie się tego używało, powszechne, pospolite tak zwane, tylko to czynił Bożą własnością i przeznaczał do świętej służby. Czyli to był teraz... Święty przedmiot, święta osoba, że tak powiem. Przeznaczona, oddzielona dla Boga do celu tego, jaki Bóg przeznaczył. Nie? I to od tego rdzenia, tego słowa pochodzi słowo Mesjasz, Maszijach, czyli namaszczony, czyli Jezus jest ten Maszijach, tak? Mesjasz. I drugie słowo jest Kodesz, Kodaszim i to oznacza dosłownie święte świętych lub najświętsze z najświętszych i to jest... W Starym Testamencie taka fraza to w takiej zdecydowanej większości przypadków, czyli tam ponad 30 razy się odnosi do miejsc, ołtarzy albo przedmiotów świątynnych, a nie do osoby. Nie? Czyli te wszystkie przedmioty, które Bóg nakazał, żeby były w świątyni, one miały być uświęcone, namaszczone. Tak? To święte świętych to się już od razu kojarzy z miejscem najświętszym, tym, gdzie jest ta największa koncentracja Bożej obecności w świątyni Bożej. Czy w namiocie zgromadzenia, zależy jeszcze w jakich czasach mówimy. Tak? Więc Bóg zapowiada Danielowi, że w trakcie tych 70 tygodni nastąpi namaszczenie i inauguracja świętego świętych. I ponieważ ziemska świątynia za czasów Daniela, kiedy Daniel słyszy te słowa, ona była w gruzach, nie było świątyni w tym momencie, kiedy on to słyszał. A ta odbudowana miała później zostać zniszczona, bo kolejny werset z Księgi Daniela mówi, że świątynia zostanie zniszczona, ta, którą Bóg powiedział, odbudowana zostanie, a w końcu w kolejnym wersecie mówi, zostanie zniszczona. Więc mówi, że skoro ta odbudowana miała zostać później i tak zniszczona, to proroctwo wskazuje, musi wskazywać na ustanowienie duchowej, wiecznej rzeczywistości świątyni Bożej. My teraz jesteśmy w lepszym położeniu, możemy tak myśleć, bo czytamy to z perspektywy tylu lat. Daniel pewnie nie wyobrażał sobie, co to może oznaczać. Po prostu pewnie myślał, że będzie odbudowana świątynia namaszczą, to nowe miejsce najświętsze. Później czyta, że ta świątynia zostanie zniszczona, więc w sumie nie wiadomo, o co chodzi do końca. I wtedy człowiek żył w takim czasie, gdzie nie widział jeszcze wszystkiego, bo nie wszystko jeszcze zostało objawione. I starożytni tłumacze z Septuaginty też podobnie mówią. Kaito chrisai hagion hagion, tak, mówi ten czasownik, chrio, mówi namaścić, potrzeć olejem. I to z tego rdzenia jest nazwa, w sensie tytuł Jezusa, czyli Chrystos, czyli Chrystus namaszczony. To jest właśnie chrio, namaścić. To jest ta samo co Mesjasz, Maszijach. Tego jest Jezus Chrystus, tak? To wiemy, że to nie nazwisko Jezusa, tylko jego tytuł. I fraza ta hagion, hagion, to jest tłumaczenie właśnie hebrajskiego święte świętych i oznacza najświętsze miejsce w świątyni Bożej, tak jak powiedzieliśmy, to, gdzie jest absolutna, największa ta koncentracja, czysta obecność Boża, majestat Boży w tym miejscu, gdzie tylko raz w roku arcykapłan mógł wejść z krwią za siebie, za lud i tak dalej. Tam nikt nie miał wstępu więcej. I tu grecki tekst też potwierdza, że 70 tygodni zmierza do wielkiego namaszczenia nowej świątyni, nowego miejsca, nowego świętego świętych, miejsca najświętszego, gdzie znowu cienie starego przybytku ustępują rzeczywistości niebiańskiej czy takiej realnej według Jezusa i według pisarzy Nowego Testamentu, gdzie coś było cieniem, a teraz jest realna rzeczywistość. I czy Nowy Testament mówi coś na ten temat? No, mówi w sumie. I to dużo też. W jaki sposób Jezus wypełnił ten szósty cel i namaścił to, co najświętsze, te święte świętych i tak dalej. I Nowy Testament to ukazuje, jak to wszystko się zbiega w osobie i w dziele Jezusa Chrystusa. I czytamy, na przykład Jezus sam powiedział o sobie, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. I czytamy, że Jan powiedział, że on miał na myśli świątynię swojego ciała. I co to oznacza? To oznacza, że Bóg zmienił swój adres, że tak powiem. Od momentu, kiedy Jezus przyszedł do świątyni, jak nawiedzenia świat, kiedy Jezus przyszedł na świat, kiedy zaczął misję, kiedy został namaszczony duchem i tak dalej przy chrzcie Jana, nawet można powiedzieć, że nie do końca, niekoniecznie musiało to być wtedy, już był namaszczony zawsze, ale to był widzialny znak dla wszystkich, to Bóg nie mieszka w budynkach zrobionych ludzką ręką, czytamy. A wcześniej mieszkał. Sam to nazwał, że to jest jego dom w Starym Przymierzu. Mówił, że to jest jego dom i nie negował tego. I to Chrystus jest teraz miejscem spotkania ludzi z Bogiem, tak naprawdę. Mówi, wszystko to, co starotestamentowy Żyd musiał szukać w miejscu świętym w świątyni fizycznym, tak? Czy było za zasłoną, to Boża obecność, łaska, przebaczenie, Boży głos, to uczestniczenie w tym Bożym ludzie, w Bożej obecności, to było wszystko w fizycznym miejscu. A od momentu, kiedy Jezus się pojawił, to wszystko jest w Nim. Już nie musisz chodzić do specjalnego miejsca. Nie ma jednego wyjątkowego miejsca na tej całej ziemi, żeby spotkać się z Bogiem. Tym miejscem jest osoba Jezusa. To Jezus jest tym nowym miejscem świętym, nową świątynią. Nie? I w Starym Testamencie to miejsce najświętsze było jedynym punktem tak naprawdę na mapie całego świata, w którym mieszka pełnia Bożej obecności. Ale kiedy Jezus wszedł, to Bóg namaścił nowe, żywe miejsce najświętsze. Swojego Syna. Więc Jezus jest prawdziwą świątynią i od Jego przyjścia nie szukamy Bożej obecności w kamieniach, w złocie, w rzeczach, w budowlach, gdziekolwiek by nie były. Tak? Czy w Polsce, czy w Niemczech, czy w Chinach, czy w Jerozolimie, niezależnie. Mówi, teraz już nie musimy tego szukać. Przynajmniej nie doświadczysz lepsiejszej Bożej obecności, kiedy gdzieś tam pojedziesz. To masz w osobie Jezusa teraz, tutaj nawet, tak? I wszystko to, co najświętsze, to Bóg zgromadził i namaścił w osobie Jezusa Chrystusa. I każdy z nas przez wiarę ma dostęp bezpośredni do tego. Tak jest dzisiaj. Kiedyś nie było tak. List do Hebrajczyków też mówi bardzo ciekawe rzeczy na ten temat. I on pokazuje, że tak jak w Daniela, w tym połowie 70 tygodnia, po dokonaniu ofiary, Jezus jako arcykapłan wchodzi do prawdziwego niebiańskiego świętego świętych, tam czytamy. Dokonując, można powiedzieć, inauguracji takiego namaszczenia własną krwią. I tu na przykład w liście do Hebrajczyków 9, od 11 wersetu czytamy: lecz Chrystus przyszedł jako arcykapłan przyszłych dóbr. Z ich perspektywy to było, tak? Wcześniej były wcześniejsze dobra, teraz miały być przyjść te przyszłe. Wszedł, czyli już to zrobił, przez większy i doskonalszy przybytek. Nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego, co stworzone. Czyli on mówił, że Jezus wszedł, już to zrobił, przez świątynię, przez przybytek, który jest nie w świecie tym fizycznym, nieuczyniony przez ludzi. Mówi, ani przez krew kozłów i cieląt, ale przez swoją własną krew wszedł raz na zawsze do świętego świętych, uzyskując wieczne odkupienie. Czyli mówi ten autor, że już nie musiał nieść ze sobą zwierząt, tylko znowu przyszedł ze swoją własną krwią. Do tego kosmicznego świętego świętych, które nie było uczynione ludzką ręką. Jezus mówi, tam wszedł i to zrobił. Nie czeka jeszcze na coś, żeby coś tam zrobić, tylko to już uczynił. I mówi, co się stało? Uzyskał wieczne odkupienie dla tych wszystkich, którzy przychodzą przez Niego do Ojca, do tronu. Więc Jezus swoim wejściem, bo On wszedł, otworzył dla nas drogę do samego serca, tego źródła Bożej obecności, do Ojca. I On uświęcił nową, żywą przestrzeń, to jest nowe święte świętych, gdzie możesz mieć społeczność z Ojcem przez Jezusa. To Jezus zrobił. Na to nie czekamy, nie czekasz. No, chyba, że tak myślisz, ale gdyby tak było, to byśmy w ogóle nic nie mieli z tego, co Jezus zrobił. Nie mógł, to człowiek by musiał żyć w takim niepełnym dziele Jezusa, tak? Bo Jezus oczyścił moje grzechy, ale nie mam dostępu do Ojca, do Boga, bo muszę jeszcze na to czekać. To by było takie, no, słabe. A jednak Jezus mówi, że już masz dostęp. Tam jeszcze mówi o tym, jak kotwicę rzucił przez tę zasłonę, gdzie teraz masz dostęp, on jako pierwszy, do tronu łaski. Mówi, już to zrobił. Na to nie czekamy. I można powiedzieć, że wypełnienie tego proroctwa, ono się też rozszerza na tak zwane mistyczne ciało Chrystusa, mistyczne ciało Jezusa, czyli tym ciałem jest Kościół. I skoro głowa, czyli Jezus Chrystus, Kościoła, została namaszczona, to i całe ciało staje się namaszczone, bo jest podłączone do tej głowy. Czyli Kościół jest także miejscem świętym, świętym świętych, tak? Miejscem najświętszym, gdzie Boża obecność mieszka. To Jezus zapowiadał, nie? Że przyjdziemy z Ojcem i zamieszkamy w was przez Ducha. Nie? I nie tylko tam, to jest dużo miejsc, tak? Ale to było zapowiadane. Więc Jezus mówi, że to się stało. I apostoł Paweł w liście do Koryntian 3,16 mówi, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? On to traktuje poważnie. Tak pewnik, tak? Mówi, co, wy nie wiecie tego? Że jesteście świątynią Bożą i że ten Duch Boży mieszka w was? To jest rzeczywistość według niego. I nie tylko według niego, według Jezusa, według objawienia Nowego Testamentu. Duch Boży mieszka w was przez wiarę w Jezusa. Bo Jezus tak obiecał. W liście do Efezjan też Paweł mówi, to jest drugi rozdział 21-22, mówi, że w Chrystusie cała budowla rośnie na święty przybytek w Panu, stając się mieszkaniem Boga przez Ducha. Czyli mówi, on to mówi o ludziach. On to mówi o ludziach z pochodzenia Żydów i z pochodzenia pogan, którzy razem tworzą jeden święty lud Boży. I mówi, to jest święty przybytek w Panu. Czyli mówi, ta świątynia, ten święty przybytek jest w Panu Jezusie Chrystusie. Czyli wszyscy ci, którzy należą do Niego, są częścią tego świętego przybytku. I mówi, że to jest mieszkanie Boga przez Ducha. Czyli Bóg mieszka przez Ducha w Kościele, w swoim ludzie, tak? Niezależnie od tego, jakie masz pochodzenie. ale zależnie od przez wiary w Jezusa. To jest ta zależność. Więc doszliśmy do ostatniego, szóstego celu na tym zegarze proroctwa Daniela, czyli namaścić to, co najświętsze, namaścić święte świętych. Tak trochę lecimy po tym, tak? Bo odnośnie wszystkiego z tego, co tu było powiedziane, to tak naprawdę można dużo, dużo więcej rozważać, tak? Ale żeby zobaczyć tą rzeczywistość, czy to się stało, czy się nie stało. Tak? W Starym Przymierzu Święte Świętych było odizolowanym, ciemnym pomieszczeniem oddzielonym grubą zasłoną. Czyli to była bardzo gruba zasłona. To nam się wydaje, że to taka firanka, ale to była zasłona taka no, gruba strasznie z tej tkaniny, co tam była. I tam nikt nie miał wstępu poza arcykapłanem raz w roku. I to było niedostępne dla zwykłego człowieka. Ale Daniel zapowiedział, że pod koniec 70 tygodni Bóg namaści i otworzy nowe święte świętych. I kiedy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, to staje się rzecz wielka, niesłychana. Prawdziwym świętym świętych już nie jest budynek z kamieni w Jerozolimie, tylko prawdziwym tą świątynią się stało ciało Chrystusa. Jezus sam, to w nim zamieszkała cała pełnia boskości. W sposób cielesny, jak to mówi w liście swoim apostoł Paweł. I mówi, Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. W Dziejach Apostolskich, to chyba Piotr mówi, z tego co pamiętam. I kiedy nasz arcykapłan, bo Jezus jest naszym arcykapłanem, moim, twoim, przez wiarę w Niego jest twoim arcykapłanem, umierał na krzyżu, no to się stał potężny znak. Też na dowód tego. Ta zasłona gruba, wielka, w tej ziemskiej świątyni się rozwaliła od góry do dołu. Po prostu się rozerwała. Tak? Żaden człowiek by nie mógł tego rozwalić. A nawet jakby chciał to rozwalić, to by musiał, nie wiem, jakimś super ostrym mieczem, toporem walić tyle, żeby to się wszystko rozpruło, bo to było bardzo grube. Ale mówi, to samo w ogóle się rozpruło. I dlaczego? Bo ziemskie, te święte świętych, te miejsce najświętsze na ziemi przestało być Bogu potrzebne. I Jezus jako arcykapłan z porządku Melchizedeka, czytamy w liście do Hebrajczyków, on wszedł ze swoją własną krwią do wyższego, doskonałego, niebieskiego świętego świętych, do sanktuarium, do świątyni. Otworzył dla każdego z nas drzwi do Bożej obecności na zawsze, na wieki. To się nie zamknie. Jezus mówi, jak On otwiera, to nikt nie zamknie. I mało tego jeszcze, jesteś, bracie i siostro, wszczepiony w Chrystusa. Ojciec tak zrobił. Jesteś w Nim, przez wiarę w Niego. I Nowy Testament mówi, że ty i ja jako Kościół staliśmy się też żywą świątynią Bożą. I to namaszczenie, które spoczęło na Jezusie, to spoczęło też na tobie. Przez Jezusa się rozlewa. Na każdego członka w jego ciele. I kalendarz Daniela, można powiedzieć, się zamknął z wielką precyzją. I wszystkie sześć celów zostało wykonane, zrealizowane na Golgocie. Przez Jezusa. W ten poranek wielkanocny, kiedy Jezus zmartwychwstał. Tak zwany poranek wielkanocny. Bunt uwięziony. Grzech zapieczętowany, wina odpokutowana, wieczna sprawiedliwość wprowadzona, proroctwo przypieczętowane, a nowe święte świętych namaszczone i otwarte dla Ciebie. Amen. I dla mnie. I nie czekamy na odbudowę żadnej świątyni z cegieł w Jerozolimie, nie czekamy na ponowne wylewanie krwi zwierząt, jak to czasem się myśli. Nasza świątynia żyje, bo tą świątynią jest Jezus. Nasz arcykapłan króluje, a my mamy wolny dostęp do tronu łaski. Już teraz. I niech Jezus Chrystus, nasz Mesjasz, będzie wywyższony przez to i uwielbiony i ponad wszystko na wieki wieków. Amen, bo tu nie ma nic więcej do dodania w tej kwestii. Wszystkie sześć celów jest wypełnionych przez Jezusa. Nie? Naprawdę Jezus wielkich rzeczy dokonał. Nie tylko jednej, nie dwóch, nie trzech, tylko Bóg powiedział, te rzeczy dokonają się w ciągu tych 70 tygodni. A jeśli by tak nie było, to ktoś musiał chyba w takim razie by Boga pokonać, żeby zaprzepaścić Jego plan. Więc kiedy patrzymy na ten znowu ten proroczy zegar z tego Księgi Daniela, to tak jak mówiliśmy ostatnio, ta nasza wiara to nie chodzi tylko o chłodną jakąś intelektualną teorię, że coś tam wiemy, coś tam nie wiemy, tak? Tylko Bóg nie dał nam tych tego czasu, tych 70 tygodni, nie zapowiadał tego wszystkiego po to, żebyśmy spierali się o daty i tak dalej, tak? Czy szukali w internecie jakichś sensacji, tylko dał, żebyśmy zobaczyli, że Jezus Chrystus jest absolutną, precyzyjną, chirurgiczną, można powiedzieć, wykonaniem tego wszystkiego, to co tam zostało zapowiedziane. Tak? I On przyszedł i zapoczątkował w swoim ciele nową erę zupełnie. Dla tamtych ludzi to była totalnie nowa era, nie? Nowy świat, nowe życie, nowe myślenie. My, mówię, często myślimy o tym, że to jest takie pospolite, no bo tak nam się to trochę przedstawia. Tak? Nie byliśmy w tym czasie tego przejścia. Nie? I patrzymy te kolejne cele, które omówiliśmy. Te czwarte. Została wprowadzona wieczna sprawiedliwość. Pod koniec życia, koniec z życiem w takim ciągłym niepokoju i lęku dla każdego człowieka, który wierzy w Jezusa, bo nie musisz się bać, czy jesteś wystarczająco dobry dla Boga, czy coś tam nie domaga, czy coś w tym stylu. Nie, to nie jest, na tobie nie spoczywa ta sprawiedliwość. Tak? To nie jest twoja sprawiedliwość. Bo gdyby chodziło o twoją, no to można, byśmy się musieli bać. Rzeczywiście. Bo każdy z nas w czymś mniej lub bardziej nie domaga według Bożej sprawiedliwości, tego jak Bóg to widzi. I pod prawem mojżeszowym wszystko było tymczasowe. Coroczne ofiary przypominały tylko o braku doskonałości tak naprawdę. Ale w 70. tygodniu Bóg zainstalował na ziemi sprawiedliwość, która nigdy nie ulega przedawnieniu. I na krzyżu Jezus stał się twoją sprawiedliwością wieków, czyli twoim Panem Sprawiedliwości, Jahwe Tzidkenu. To jest twój Pan Sprawiedliwości i twoja sprawiedliwość. I twój status przed Ojcem już nie zależy od twoich codziennych wzlotów i upadków, że tak powiem, ale od doskonałego, niezmiennego dzieła Jezusa Chrystusa. A jak jesteś w Nim przez wiarę, co też się łączy oczywiście z posłuszeństwem Jezusowi, tak? Nikt w razie nie złapie mnie za słówko, że to jest takie sobie po prostu. To, skoro Jezus jest twoją sprawiedliwością, to Bóg patrzy na Niego. Często się mówi, że patrzy na nas przez pryzmat swojego Syna, przez osobę Jezusa. I tak jest też, nie? Widzenie i prorok zostały przypieczętowane. Bóg wziął swój królewski sygnet i przybił go na każdej prorockiej księdze Starego Testamentu. Każda obietnica, każdy symbol, każde proroctwo znalazły swoje tak i amen w osobie Jezusa Chrystusa. Przynajmniej tak mówi apostoł Paweł, że wszystkie obietnice, ile ich było, są tak i amen w osobie Jezusa Chrystusa. Więc nie szukamy jakichś nowych proroków, którzy nam powiedzą jakieś objawienie, którego tu jeszcze nie było, którego Jezus nie powiedział, którego Stary Testament nie powiedział i tak dalej. Nic nowego tak naprawdę, co nie zostało już powiedziane, nie interesuje nas. Boże Słowo jest kompletne, pewne i jest w 100% wiarygodne. No, Ojciec powiedział wszystko w swoim Synu. Ostatecznie. I Najświętsze zostało namaszczone i otwarte. Ziemia nie potrzebuje już budynków z kamienia, gdziekolwiek, ani krwi zwierząt. Bóg namaścił nowe, żywe miejsce Najświętsze, swojego Syna przede wszystkim, a kiedy zasłona w świątyni pękła od góry do dołu, to nasz arcykapłan wszedł z własną krwią do niebiańskiej świątyni i otworzył dla nas bezpośredni dostęp do Ojca przez to, że sam wszedł. I jeszcze dodatkowo, jako Kościół staliśmy się żywą świątynią Bożą, tam gdzie Duch Boży mieszka w nas, w człowieku, w każdym bezpośrednio, ale też jako zbiorowość, tak? Jako Kościół. I to namaszczenie, które spoczęło na Jezusie, też spoczęło na tobie przez Niego, przez wiarę. Dlatego, Kościele drogi, nie żyjmy i nie musimy żyć jak ludzie, którzy ciągle się czegoś lękają, ciągle czekają na coś ze strachem. Bo nadejdzie przyszłość, której musimy się bać, bo będzie coś tam. Tak? Ten kalendarz Daniela, on się zamknął na Golgocie. 70 tygodni minęło i w poranek wielkanocny, kiedy Jezus zmartwychwstał, precyzyjnie wszystko się stało, wszystkie 6 celów zostało zrealizowanych. Na żaden z tych celów nie czekamy. Więc nasza sprawiedliwość, nasza pewność w Słowie, nasz stały dostęp do Bożej obecności, to nie jest jakaś mglista obietnica na jakąś tam odległą przyszłość, kiedyś tam, tylko to jest teraz nasza rzeczywistość. W mocy Ducha Świętego teraz, na ten tydzień, na ten rok 2026, to jest teraz dla nas. dostęp do Ojca, wieczna sprawiedliwość, z której korzystamy tak naprawdę na co dzień. Nawet często sobie nie zdajemy sprawy o tym. A Jezusa krew działa. Działa cały czas i się moc świętej krwi nie skończyła, jak śpiewaliśmy. Jest moc świętej krwi. Czy chcesz skorzystać z tej rzeczywistości, którą Jezus przyniósł? Jest moc świętej krwi, czyli w osobie Jezusa, w Jego dziele to jest zagwarantowane. Więc nie czekamy na jakieś odbudowę świątyni, gdzie trzeba będzie znowu zabijać zwierzęta i tak dalej. To jest nasza świątynia, mówię, żyje, to jest Jezus, On króluje w niebie oraz w nas samych, w swoim Kościele. Więc mówi, stańmy z odwagą przed tronem łaski, autor listu do Hebrajczyków. Już nie musisz się zastanawiać, nie wiem, czy jestem godny, wystarczająco dobry i tak dalej, żeby tu wejść i tak jedną nogą wchodzimy, żeby przypadkiem nas nie zabiło albo coś w tym stylu. Kiedyś by tak było. Gdybyś wszedł do miejsca najświętszego, Bożą wolą było, Bożym prawem było, że tylko arcykapłan raz w roku może, to byś umarł. A dzisiaj mówi, stań z odwagą i przyjdź do tronu łaski. Bo Jezus już to otworzył dla ciebie. Bo Jezus już sprawił, że możesz przyjść. Dał ci swoją sprawiedliwość. Dał ci swoją sprawiedliwość w swojej osobie oczywiście. Nie jest to sprawiedliwość poza osobą Jezusa, tak? Nie możemy myśleć, że to jest prezent oddzielny od Jezusa. Że Jezus ci coś dał w odosobnieniu od swojej osoby. Tak? Ta sprawiedliwość to jest nasz Pan, więc kiedy ty w Nim jesteś, to korzystasz z tej sprawiedliwości. Więc mówi, stań z odwagą, bo Jezus stoi obok ciebie tak naprawdę tam. Wstawia się za tobą, jest dobry, jest łaskawy, jest miłosierny i mówi, to jest tron łaski, nie sądu. Nie? Czyli mówi, że tu cię łaska spotka. Jezus chciał ci otworzyć drogę do łaski, do tego, żeby właśnie uzyskać tą pomoc w odpowiedniej chwili, żeby, bo Bóg się interesuje. Nie? To rozważaliśmy też, było rozważane tydzień temu, że jest dobrym pasterzem, że On chce dobrze dla każdego z nas. Więc mówi, jeśli potrzebujesz łaski w swoim życiu, to przyjdź. Jezus mówi, to droga otwarta, od razu bezpośrednio do centrum Bożej obecności. Tego wcześniej nie było aż tak. Więc Jezus żyje, Jezus króluje, zmartwychwstały, to się stało, to się uwierzytelniło. Jezus Chrystus jest wywyższony teraz i w niebie i powinien być wywyższony w naszym życiu. Amen. Więc powstańmy i podziękujmy Jezusowi za Jego wielkie dzieło.